I wnet biegniemy do Stanów Zjednoczonych, do Virginii, gdzie jest profesor Kazimierz Dadak. Dzień dobry, dobry wieczór, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Mam przed sobą nowy tygodnik Idziemy, gdzie jest pana tekst Polska, USA i syjonizm. Bardzo ciekawy tekst i od razu państwu polecam tygodnik Idziemy, ale zanim zaczniemy o sprawach polskich porozmawiać, proszę powiedzieć, co się dzieje na amerykańskiej giełdzie?
No, tutaj są załamania, wzloty, jest to rzecz normalna na giełdzie. Ostatnio nie miały miejsca jakieś większe tąpnięcia, w związku z powyższym poniedziałkowe załamanie jest tutaj, było powszechnie postrzegane jako niespodzianka, ale to są normalne zjawiska na giełdzie. Tam spadki rzędu kilku procent są normalne, więc nie ma powodów do większego niepokoju. Nie,
czyli żaden...
Gospodarcza jest korzystna.
Czyli żaden czarny czwartek, w tłusty czwartek nam nie grozi.
Nie zanosi się na to.
No to porozmawiajmy w takim razie o sprawach polskich. Nowelizacja ustawy o IPN-ie. Tillerson, sekretarz stanu, wyraził rozczarowanie postawą prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy po podpisaniu przez prezydenta nowelizacji ustawy. Co pan profesor o tym wszystkim sądzi?
No, ja też jestem rozczarowany, może z trochę innych powodów niż sekretarz Tillerson. Z tego powodu, że najwyraźniej polska strona tak szybko sprawę załatwiając, czyli skoro pan prezydent tak szybko podpisał ustawę, to znaczy, że Polska, jak zresztą sam minister Czaputowicz przyznał, jest tą sprawą zmęczona. Czyli presja międzynarodowa, jaka miała miejsce od dłuższego czasu, odniosła skutki. My po prostu chcemy zanieść sprawę pod dywan i im szybciej ta sprawa została podpisana przez pana prezydenta, tym bardziej sygnał był oczywisty, że raczej unikamy dalszej dyskusji na ten temat i sprawę oddajemy w ręce Trybunału Konstytucyjnego, co jest takim unikiem i każdy w świecie odczytuje to jako słabość.
Unikamy sprawy, której już teraz uniknąć się nie da.
Niestety nie, ta sprawa będzie się ciągnąć. Bez względu na to, jaki wyrok wydał Trybunał Konstytucyjny, to na pewno będzie ona coraz bardziej nas obciążać. W tej chwili już do krytyki polskiego rządu i całej ustawy przyłączyli się Francuzi, więc przypuszczalnie niebawem sprawa się także przeniesie na forum Unii Europejskiej, co nie jest specjalnie korzystnym zjawiskiem dla nas.
W pana artykule w tygodniku Idziemy można przeczytać po pierwsze taką analizę tego wszystkiego, co stało u podstaw państwa Izrael, o tym, jak rodziły się ruchy syjonistyczne, ale to na razie zostawmy na boku, bo pisze pan między innymi tak. Tu dochodzimy do sedna sprawy. Próby pojednania polsko-żydowskiego przyniosły tak mizerne wyniki, ponieważ nie leży ono w interesie syjonistów. Dla syjonistów, a to oni stanowią rdzeń klasy politycznej Izraela, pojednanie z narodem polskim to czyste samobójstwo. Dlaczego tak tam pan napisał?
No dlatego, że wtedy to nie tylko chodzi o pojednanie z Polską, w ogóle pojednanie ze światem. Istotą ruchu syjonistycznego jest kwestia budowy państwa Izraela. Takie przedsięwzięcie miało i ma sens tylko i wówczas, jeżeli na Żydów poza państwem Izrael czyha jakieś potworne niebezpieczeństwo, w szczególności komory gazowe. Więc im większy jest rozgłos względem polskiego antysemityzmu, tego jak myśmy źle Żydów traktowali, tym mocniejsza jest pozycja syjonistów samym wśród Żydów, ponieważ syjonizm to nie jest jedyny kierunek polityczny, który funkcjonuje. Są Żydzi, którzy nie są syjonistami i którzy mają taki trochę często ambiwalentny stosunek do państwa Izrael. Więc trzeba na to patrzeć z punktu widzenia interesu narodowego Izraela. Państwo Izrael bez pomocy Stanów Zjednoczonych, bez pomocy diaspory żydowskiej i nie może istnieć na dłuższą metę. Powstało tylko i wyłącznie dzięki ogromnej imigracji Żydów z reszty świata, którzy w szczególności w obliczu zagłady, która miała miejsce w czasie II wojny światowej, mieli poczucie, że ich jedyną szansą na przetrwanie to jest właśnie państwo Izrael, które jest jedynym ostatecznym gwarantem ich wolności, swobody i w ogóle egzystencji.
Czyli krótko mówiąc, w tym konflikcie nie mogą się cofnąć, nie mogą uznać racji historycznej, faktów historycznych, bo to nie leży w ideologicznym interesie tych, którzy tworzą państwo Izrael. Taka jest teza pana profesora?
Tak, tak. Z tego względu, że w tej chwili Izrael stoi w obliczu zagrożenia, którym jest gwałtowny wzrost obywateli izraelskich, którzy są Arabami. Po wojnie izraelskiej w roku 1948 tam zostało trochę Arabów i oni bardzo szybko mają ogromny wskaźnik dzietności. W tej chwili stanowią co prawda tylko 20%, niewiele ponad 20% ludności Izraela. Jak mówię, ludności Izraela, czyli osób, które mają paszporty izraelskie, mają prawo głosu i są obywatelami. W związku z powyższym już w tej chwili udział osób o pochodzeniu arabskim, wyznania muzułmańskiego jest duży, jak mówię, ponad 20%, a wszystkie prognozy przewidują, że nie dalej niż do połowy tego stulecia, czyli w perspektywie jednego pokolenia ludność arabska, Palestyńczycy w Izraelu, jak mówię, obywatele, to już nie liczymy tutaj Palestyńczyków, którzy mieszkają na zachodnim brzegu Jordanu czy w strefie Gazy, będą stanowić większość w państwie Izrael, więc państwo Izrael jako demokracja nie może przetrwać jako państwo żydowskie w sytuacji, gdy większość obywateli stanowią Arabowie.
No to w takim razie...
Tutaj kwestia emigracji z Izraela jest podstawowa. Ci Żydzi, którzy mieszkają w Izraelu, muszą mieć poczucie, że poza Izraelem nie ma dla nich przyszłości.
I to jest racja dla tego konfliktu, bo inaczej teza następna pana profesora byłaby taka, że zastanawialiby się, czy nie spakować walizek i czy nie wrócić do Europy.
Tak, między innymi do Europy. Już w tej chwili jest pewien odpływ Żydów z Izraela do Stanów Zjednoczonych, gdzie prawda, Żydzi mają świetne notowania, mają szalone kontakty, przecież osoby narodowości żydowskiej to masa profesorów uniwersyteckich, masa ludzi bardzo bogatych, zajmujących najwyższe stanowiska w świecie finansów, przemysłu i tak dalej. Tutaj, prawda, osiągnięcia lobby proizraelskiego są niesłychane, w związku z powyższym Żydzi czują się znakomicie w Stanach Zjednoczonych i ten odpływ w szczególności młodszego pokolenia, ludzi młodych, ma miejsce, to jak mówię, w świetle tego, jak się rozgrywają sprawy demograficzne w Izraelu, ma ogromne znaczenie dla przyszłości istnienia tego państwa.
Jeszcze raz zacytuję pana artykuł z tygodnika Idziemy. Konflikt polsko-izraelski jest ze wszechmiar groźny. O tym, że jest inaczej, mogą mówić tylko ci, którzy całe życie spędzili w Polsce i nie mają najmniejszego doświadczenia w sprawach międzynarodowych. Lobby proizraelskie w USA to potęga. To nie tylko miliony Amerykanów żydowskiego pochodzenia, ale i dziesiątki milionów protestantów ewangelickich.
Nie ewangelickich, tylko ewangelikalnych. To jest taki odłam, prawda, bardzo nazywają ich też tutaj w Stanach Zjednoczonych fundamentalistami. To są osoby, które bardzo dosłownie czytają Pismo Święte. Ich interpretacja jest bardzo prosta. I jedna z interpretacji, w szczególności Apokalipsy, jest taka, że bez powstania państwa Izrael, rozumianego jako państwo, prawda, nie jako Królestwo Boże, nie będzie możliwe, prawda, zbawienie ludzkości. W związku z powyższym oni uznają fakt powstania państwa Izrael jako państwa politycznego za przejaw, prawda, działania Boga. W ogóle traktują Pismo Święte bardzo dosłownie i fakt, że Pan Bóg nadał Abrahamowi na własność dziedziczenie po wsze czasy ziemię, prawda, Filistynów, uznają jako jednoznaczny dowód na to, że te tereny mają należeć do Żydów i ma tam powstać państwo izraelskie. Więc są to dziesiątki milionów osób, które święcie są przekonane o tym, że taka jest wola Boga i ich zadaniem jest wspieranie właśnie woli Boga.
To w takim razie jakie szanse ma Polska w tym konflikcie? Co może zrobić polska dyplomacja, żeby zmienić wektory myślenia elity amerykańskiej?
na to, żeby zmienić, prawda, myślenie elit, to trzeba wieloletniej ciężkiej pracy, a do tej pory polskie władze nie podjęły najmniejszego wysiłku w tym kierunku. Potrzeba ogromnej ilości prac naukowych, które pokazują światu, jakie były naprawdę stosunki polsko-żydowskie w trakcie już nie ostatnich, prawda, nie ostatniego wieku, ale poprzednich wieków, bo przecież w pierwszej Rzeczpospolitej, obojga narodów, Żydzi nie tylko cieszyli się tolerancją, ale przecież mieli daleko posuniętą autonomię, mieli własne sądownictwo, mieli własne samorządy i tak dalej. Więc istnienie właśnie takich ogromnych swobód, jakimi cieszyli się Żydzi w Polsce, jest właśnie ciosem w samo serce idei sionistycznej, która głosi, że dla Żydów miejsca poza Izraelem nie ma.
A Donald Trump tak pięknie mówił w Warszawie na temat heroicznej historii Polski.
No tak, z tym, że trzeba brać pod uwagę, że tego typu wypowiedzi to ktoś mu pisze, on to przeczyta i nawet potem nie bardzo pamięta, co przeczytał, więc...
Takie ma pan złe mniemanie na temat... Takie złe mniemanie ma pan na temat gospodarza Białego Domu?
Nie, proszę pana, no wszyscy politycy tak robią. Przecież z tego czasu prezydent Obama przeczytał o polskich obozach śmierci, prawda? Potem sprawa została dość przytomnie załatwiona dzięki postawie byłego prezydenta Komorowskiego, który moim zdaniem był prezydentem słabym, ale w tym przypadku trafiło się ziarnko ślepej kurze, ponieważ napisał list do prezydenta Obamy, prawda, zwracając uwagę na błędność, fałszywość tego stwierdzenia i Biały Dom, prawda, nie przeprosił za całą sprawę, ale powiedział, że rzecz się nigdy więcej nie powtórzy i od tego momentu rzeczywiście termin polskie obozy śmierci przestał istnieć w tych najważniejszych agencjach prasowych, w najważniejszych publikacjach, dziennikach i tak dalej. Więc był to ogromny sukces, który zrodził się zupełnym przypadkiem. Jak wspomniałem jeszcze raz, trzeba załatwiać takie sprawy profesjonalnie, tak jak się załatwia sprawy na Zachodzie, czyli napisać pismo do w tym przypadku prezydenta Obamy, a jeżeli sprawy się pojawiają, prawda, w wypowiedziach innych polityków, czy w prasie, w radio, telewizji, to odpowiednie polskie władze powinny interweniować niezwłocznie i wtedy to przynosi skutki. Także my niestety nie podejmowaliśmy tego typu wysiłków, stąd też opinia, jaką cieszymy się w świecie, nie jest najlepsza i kwestia, prawda, polskiego antysemityzmu jest rozmuchana do niezwykłych granic i no, w tym przypadku trzeba będzie dużego wysiłku, przede wszystkim intelektualnego, a także jakiejś formy organizacji polskiej emigracji, Polonii amerykańskiej, żeby ona też stała na straży naszego interesu narodowego.
Mamy nadzieję, panie profesorze, że tak się stanie, ale musimy jednym zdaniem powiedzieć, że w tle jest ta cała słynna ustawa 447, która może dotyczyć zwrotu majątku żydowskiego. Wiele miliardów dolarów leży na stole, jest procedowane w parlamencie amerykańskim. O tym, co pan sądzi?
Niestety jest to bardzo duże zagrożenie dla naszego interesu narodowego. Grozi nam, że Amerykanie będą wywierać nacisk na władze polskie, żebyśmy wypłacili odszkodowania w przypadku osób pochodzenia żydowskiego, narodowości żydowskiej, które tutaj zginęły, nie pozostawiając spadkobierców. To jest w ogóle dość dziwna sytuacja, że ktoś, prawda, trzecie państwo, tutaj chcę się wtrącać w to, jak my potraktowaliśmy byłe mienie żydowskie, jak mówię, w przypadku osób, które nie pozostawiły spadkobierców. Więc tutaj myślę, można by dużo zdziałać, tylko że jak zwykle niestety polska dyplomacja, polscy politycy zupełnie przegapili sprawę. W tej chwili Senat jednogłośnie, podkreślam, jednogłośnie przyjął tę ustawę i ona została teraz skierowana do Izby Niższej Kongresu, gdzie będzie przypuszczalnie zatwierdzona. Oczywiście w przypadku, gdyby istniał jakiś polski lobbying tutaj w Stanach Zjednoczonych, to można by tę sprawę blokować. Natomiast biorąc pod uwagę zasięg, jaki tutaj ma lobby proizraelskie, raczej należy obawiać się, że rzecz też zostanie gładko przyjęta, gdy trafi na biurko prezydenta Trumpa, który jest najbardziej proizraelskim prezydentem od czasu powstania państwa Izrael. Fakt, że ogłosił, że przeniesie ambasadę Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy, jest tutaj jednoznacznym sygnałem, że jego stanowisko jest niesłanie proizraelskie, ponieważ podstawą polityki Stanów Zjednoczonych do tej pory w przypadku Izraela i sprawy sporu izraelsko-palestyńskiego było to, że ambasada Izraela jest w Tel Awiwie i nie będzie przynoszona do Jerozolimy tak długo, jak nie będzie jakiegoś porozumienia traktatu pokojowego między Izraelem a Palestyńczykami. W związku z powyższym to jest jednoznaczny dowód na to, że jest on niesłanie proizraelsko nastawiony i jestem przekonany, że bez wahania podpisze tę ustawę, bez względu na to, co mówił w Warszawie w zeszłym roku.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Panie profesorze. Halo. Podziękuję.
Halo.
Panie profesorze, jeszcze tylko pogoda i widok przez okno na zakończenie naszej rozmowy.
Bardzo mi miło. Dziękuję.
Dziękuję. Nam też było bardzo miło. Profesor Kazimierz Dadak był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 7:28. Nasz poranek, nasza łódź podwodna pędzi i doleciała do Strasburga, gdzie jest Ryszard Czarnecki, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, poseł EKR-u, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Był Ryszard Czarnecki. Z tego, co usłyszałem, dźwięk w telefonie oznacza, że straciliśmy chyba połączenie z Ryszardem Czarneckim. Co się stało, to się odstanie w studio. Pan Zenon Łupina, szef klubów Gazety Polskiej w Brukseli, więc pozostajemy w tym samym klimacie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Proszę opowiedzieć, jak długo trwa pana brukselska, belgijska przygoda?
Tak, to już ponad 35 lat. Wyjechałem z Roztocza, z Lublina, z lubelskiego i moje całe dorosłe życie spędzam w Brukseli, w Belgii.
Wrócimy do naszej rozmowy, bo jest i odzyskaliśmy połączenie z Ryszardem Czarneckim. Dzień dobry, panie pośle.
Kłaniam się panu, witam państwa bardzo serdecznie, pozdrawiam ze Strasburga.
Jak czuje się odwołany wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego? Jak pan przeżył wczorajszy dzień?
A dzisiaj rano, a wczoraj również spojrzałem do lustra, bez żadnych obaw, dochowałem wierności swoim poglądom. Czasem na to się płaci cenę, ale w polskiej historii płacono cenę dużo wyższą niż ja. Myślę, że olbrzymia większość Polaków zachowałaby się tak samo jak ja, wychowanych w patriotycznych domach. No, myślę, że było rzeczą oczywistą, że wybór między walką za wszelką cenę o to stanowisko, połączone z kajaniem, przepraszaniem się lub też lojalność wobec własnej ojczyzny, to wybór był prosty. No i czasami, że to płaci cenę, a że doszło do tego w okolicznościach kuriozalnych przy zmianie regulaminu tuż przed głosowaniem, gdzie głosy wstrzymujące, owszem, były zaliczone do kworum, ale nie były liczone wbrew artykułowi 21 regulaminu Parlamentu Europejskiego, nie były liczone przy głosach przy samym odwołaniu. No właśnie, gdyby było inaczej, gdyby tego regulaminu nie zmieniono, to dalej byłbym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, no ale nec Hercules contra plures. Mam poczucie, że przez te 4 lata dobrze służyłem mojemu krajowi i będę dalej służył Polsce już jako europoseł.
Pan Zenon Łupina, którego pewno pan dobrze zna, ma do pana pytanie albo chce coś powiedzieć.
Drogi Rysiu, głowa do góry i jeszcze Polska nie zginęła. Dziękuję za twoją postawę i pamiętaj, tak jak z przeszłości, tak i teraz Centrum Polskie zawsze będzie cię wspierało i zawsze możesz na nas liczyć. Powodzenia.
Dziękuję za te słowa, dziękuję za bardzo liczne wyrazy poparcia od Polaków w kraju, od naszych rodaków pod granicami, jak pan przewodniczący Zenon Łupina z Centrum Polskiego w Brukseli. Tych sygnałów, no nawet dzisiaj dostałem jakieś poparcie od Polaków w Kazachstanie. To jest takie, mam takie poczucie pewnej solidarności i międzyludzkiej, i narodowej. I za to bardzo dziękuję za wszystkie dobre słowa, za modlitwy. Jeszcze raz dziękuję za poświęcenie Radia Wnet.
A czy nie żałuje pan, czy to nie było słowo za daleko, powiedział pan o Róży Thun, że przypominasz szmalcowników, a tyle jest negatywnych określeń, którym można określić postawę Róży Thun. Akurat szmalcownik to był zupełnie ktoś inny niż... co innego robił, tak? Skazywał ludzi na śmierć, tak? Bezpośrednio. To był szmalcownik.
No, możemy dyskutować o takim czynnym epitecie oczywiście. Ja powiem w ten sposób, że jest to bardzo charakterystyczne, na co w zasadzie nie zwrócił uwagi, że wielokrotnie polityków lub osoby życia publicznego, które w dniu obecnym biegają z donosami za granicę, lżą własny kraj, podnoszą rękę na Polskę, głosując na przykład z uruchomieniem sankcji przeciwko własnej ojczyźnie, te osoby były porywane do Targowicy, a więc do stacji, która kolaborowała z Rosją. Proszę zwrócić uwagę, w zasadzie nigdy nie było w związku z tym żadnego procesu, ba, do żadnych instytucji międzynarodowych w tej sprawie się nie zwracano. Ale gdy ktoś pokazał historycznie formę kolaboracji z Niemcami, no w tym momencie zrobiła się olbrzymia awantura na forum międzynarodowym i to jest dosyć charakterystyczne, że właśnie określenia typu Targowica, pewnie tam jakoś uzasadnione, one nie wywołały reperkusji międzynarodowych, bo chodziło o Rosję, a już nie chodzi o drugą stronę, o Niemcy, nagle uderz tu nożyce i to na wielką skalę i wielkie nożyce się odezwą. Możemy dyskutować o epitetach, natomiast czy takie czy inne nie mogą być lepsze, bardziej udane, bardziej trafne. To jest kwestia dyskusji. No, na tym polega debata. Tylko bardzo jest źle, jak tą debatę eksportuje się na forum narodowym, bo przecież to była debata zewnętrzna w Polsce. Ja użyłem tego tytułu na portalu niezależna.pl. Eksportuje się, czyniąc z instytucji międzynarodowej, transeuropejskiego, no, swoistego prokuratora z jednej strony, a z drugiej strony jednocześnie sędziego, który rozstrzyga spory wewnątrz Polski. I to jest bardzo niebezpieczny kateles, bo to jakby jest poszerzenie ukradkiem, niepostrzeżenie traktatów europejskich o dodatkowe kompetencje Europarlamentu. Wielu posłów z różnych frakcji, zwłaszcza z naszego regionu Europy, było tym bardzo zaniepokojonych. Natomiast pan zapytał fundamentalnie, czy nie żałuję. Nie, ja niczego nie żałuję, bo to był spór między mną a panią von Hohenstein, to był spór nie dwóch osób, tylko dwóch nurtów politycznych, z czego jeden, nurt patriotyczny, uważa, że nasze wewnętrzne spory, które są oczywiście normalną rzeczą demokracji, należy zatrzymać u nas, w naszym własnym polskim domu, a drugi obóz, obóz nazwijmy to kosmopolityczny, uważa, że punktem odniesienia jest zagranica i ta zagranica, czy instytucje międzynarodowe, czy szczególnie ważne kraje na zachodzie Europy, a wcześniej na wschodzie, powinny rozstrzygać i decydować o kształcie polskiego życia. My uważamy, obóz patriotyczny, że o tym powinni decydować Polacy, i także pomocą kartki wyborczej, a nie za granicą.
Ale to, że sprawa polska stała się sprawą europejską, czy teraz już międzynarodową, świadczy choćby wypowiedź ostatnia francuskiego ministra spraw zagranicznych, który powiedział tak: mam nadzieję, że Polacy po następnych wyborach zmienią ten nacjonalistyczny rząd.
Akurat teraz prezydent Macron wtrąca się we wewnętrzne sprawy nie tylko Polski, bo to jest jego minister spraw wewnętrznych, ale także, uwaga, we Włoszech i w Hiszpanii, popierając różne nurty polityczne przeciwko innym. To są wręcz skandaliczne. No póki co powiedziałbym do pana Messie ministra, że póki co prezydent Macron ma najniższe poparcie w historii Republiki Francuskiej, biorąc pod uwagę krótki czas, jakim rządzi. Więc o wybory to lepiej niech się Francuzi martwią. Sondaże, jakie my mamy, wskazują na to, że Polacy wspierają tych polskich polityków, którzy uważają, że to Polacy powinni decydować, a nie za granicą.
Tylko co będzie dla nas wynikać z tego, że my będziemy mieć rację, której nikt nam nie będzie chciał przyznać?
To polskie kartki wyborcze i Polacy decydują, kto w Polsce rządzi.
To jest prawda, myślę, panie pośle.
Pewien pragmatyzm z czasem na zachodzie wycięży.
Ale póki co nie mamy naszego wiceprzewodniczącego w Parlamencie Europejskim, a przynajmniej mamy wiedzę, kto pana zastąpi. Czy rzeczywiście będzie to polityk EKR-u i rzeczywiście będzie Polakiem?